każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Samorządne Lubuskie. Program wyjątkowy, bo po wyborach samorządowych, więc myślę, że i temat dzisiejszej audycji, tak dla Państwa, jak i naszych gości w studio, będzie szalenie interesujący. I w tym miejscu pozwólcie, że przywitam panią Elżbietę Annę Polak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Jest z nami pan Stanisław Tomczyszyn, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wacław Maciuszonek, bezpartyjni samorządowcy.
Kłaniam się Państwu. Reprezentuję bezpartyjnych samorządowców, ale będę własne poglądy wyrażał.
To już brzmi interesująco. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
A w studio w Gorzowie pani Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy.
Dzień dobry, witam.
Szanowni Państwo, no nie sposób nie rozpocząć tego dzisiejszego programu od podsumowania wyborów samorządowych. W związku z tym, że jesteśmy w gronie przedstawicieli do Sejmiku Województwa Lubuskiego, no to o tym sejmiku chyba przede wszystkim porozmawiamy. Może najpierw o sejmikach w kraju, bo w związku z wyborami zmienił się lider i to Prawo i Sprawiedliwość wygrało w skali kraju te wybory sejmikowe. Więc może oddajmy głos do studia w Gorzowie, tam Elżbieta Płonka, bardzo proszę.
No jest to na pewno pozytywne dla Prawa i Sprawiedliwości, że odzyskało kilka województw. Do tej pory rzeczywiście jedynym województwem, w którym Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to było podkarpackie. Zyskaliśmy kilka województw i to jest ten efekt dodany. Cieszy nas to bardzo. Też nasze stan posiadania radnych Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku lubuskim uległ zwiększeniu i to jest też powód do dumy, do zadowolenia. Zawsze chciałoby się mieć więcej, no ale cieszymy się z tego, co jest, z tych 9 radnych i sądzimy, że będziemy mieli dużo do powiedzenia. Nie wiem jeszcze, jak się to naprawdę ułoży. Słyszę, że dzisiaj mamy tu wszystkie siły reprezentowane. Nie będziemy pewnie mogli powiedzieć jeszcze na 100%, ale już przed nami pierwsza sesja sejmiku, na którą zostałam zaproszona też na 22 wstępnie listopada, więc rozpoczyna się działalność sejmiku.
O koalicji i przyszłej koalicji myślę, że za chwilę także porozmawiamy, ale teraz podsumowanie. Elżbieta Anna Polak, Platforma Obywatelska, intensywna kampania. Rekordowy wynik pani Polak w wyborach właśnie do sejmiku województwa, no, a wynik Koalicji Obywatelskiej 11 radnych sejmiku województwa to jest na poziomie oczekiwań, czy oczekiwaliście więcej?
Przede wszystkim chciałabym podziękować wyborcom, mieszkańcom naszego regionu za taki duży mandat zaufania, 21 400 głosów. Myślę, że to jest nie tylko rekord w naszym województwie. Bardzo się z tego cieszę, ale przede wszystkim z tego, że 11 radnych Koalicji Obywatelskiej będzie sprawowało mandat w sejmiku. Jest nas więcej, tak, w sejmiku, ale nie tylko w lubuskim. Myślę, że ta mapa, która była prezentowana wcześniej przed wyborami, nie spełniła oczekiwań Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy wygrać w 3, ewentualnie w 4 województwach. Koalicja Obywatelska wygrała w 7 województwach.
Prowadzone są samodzielnie rządzić może w jednym.
Ale prowadzone są też tak w Pomorskim. Prowadzone są rozmowy, także poczekajmy do tych zakończenia, sfinalizowania tych rozmów. W naszym regionie lubuskim zarówno Koalicja Obywatelska, jak i nasi partnerzy koalicyjni, bo razem rządziliśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym, z SLD, daje nam zdolność koalicyjną i to jest bardzo dobra informacja. Chciałabym nie tylko podziękować wyborcom, ale przede wszystkim pogratulować moim kolegom, bo bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w studio dzisiaj w tym samym gronie, jak pracowaliśmy przez ostatnie 4 lata ze Stasiem Tomczyszynem, 11 lat w zarządzie. Cieszę się również z tego, że wielu naszych kolegów z sejmiku zdobyło mandat. To też jest takim potwierdzeniem, że samorząd wojewódzki jest dobrze oceniony. 17 radnych tak naprawdę z poprzedniej kadencji będzie nadal kontynuowało swoją pracę samorządową. 7 w ogóle nie kandydowało, zrezygnowało ze swojej misji politycznej w dalszym ciągu. 6 niestety przegrało tą kampanię. Jest ona trudna, tak, bo to jest weryfikacja naszej pracy. To są też przesłanki obiektywne. To też jest ocena sytuacji politycznej w kraju. Więc wiele na pewno się złożyło opinii, ocen na ten temat, ale my naprawdę tutaj w studio możemy świętować i cieszyć się z naszego dobrego wyniku.
Jak, ja bardzo przepraszam. Jak ludowcy podsumowują te kampanie i te wybory? Stanisław Tomczyszyn, PSL, stracił radnego.
No czas wybitnego radnego pana Czesława Fiedorowicza, ale myślę, że wynik jest bardzo dobry. Również bardzo serdecznie chciałbym w swoim imieniu i osób, które dostały się z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku podziękować Lubuszanom za ten głos, za wsparcie. Myślę, że to jest wynik dobry na miarę tej sytuacji, jaka się wytworzyła.
A sytuacja w kraju?
W kraju. No w kraju straciliśmy połowę radnych do sejmiku. Taki jest wynik obiektywny. Byliśmy bardziej mocni na wschodzie, stąd ten później w czasie kampanii atak wielu prominentnych przedstawicieli PiS-u z premierem Morawieckim na czele. Ale obroniliśmy się i myślę, że tym programem, który Rzeczpospolita Samorządowa, który zaproponowaliśmy tutaj mieszkańcom Polski, obroniliśmy się na tyle, że mamy zdolność koalicyjną do tworzenia w wielu sejmikach województw i pokazania tego i realizacji tego programu w praktyce na najbliższe 5 lat.
Bezpartyjni samorządowcy z 4 mandatami w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Miało być 5, ostatecznie wyszły 4. Wacław Maciuszonek uśmiecha się. Jest jednak, nie wiem, zadowolenie, bo bezpartyjni samorządowcy zwiększyli stan posiadania w Sejmiku.
Czy no, cieszymy się bardzo i Mimo że tylko 4 mandaty zdobyliśmy, natomiast czujemy wielki niedosyt, bo skoro można było wygrać w powiecie żarskim i krośnieńskim, no to widać, że są jeszcze rezerwy, że można byłoby więcej. I no ja bym przede wszystkim chciał podziękować dla mieszkańców właśnie powiatu żarskiego i krośnieńskiego, gdzie bezpartyjni zdobyli pozycję numer 1. Cieszę się też ze swojego wyniku. Może mniej z wyniku, bo wynik, jeśli chodzi o samą liczbę, może nie jest budujący, ale ze zdobycia mandatu. Zwłaszcza, że w Platformie mnie nie chciano. Z bezpartyjnych najpierw zaproponowano mi 1, którą oddałem. Także z nieznanej listy, gdzie przed chyba 17 września nikt nie słyszał, że coś takiego istnieje. Zdobyliśmy 4 mandaty, z tym 2 w powiecie żarskim i krośnieńskim. Myślę, że gdyby te wybory były jeszcze za tydzień, za 2, byłby lepszy wynik, bo teraz dużo się mówi właśnie o bezpartyjnych właśnie samorządowcach. Jeśli chodzi o kraj, jestem trochę zniesmaczony, że te wybory były takie partyjne i to nie tylko do sejmików, ale nawet i na do szczebla wójta.
Czyli polityka krajowa zdominowała?
Polityka, i to nie jest dobrze. Choć myślę, że samorządy się obroniły, bo jak patrząc to w większości mamy niezależnych włodarzy. Natomiast ja nie wiem, praktyka pokaże, czy tam, gdzie te województwa, w przypadku PiS chyba 6, w przypadku koalicji to 1, gdzie będzie 100%, czyli pełnia władzy, czy to będzie dobrze, bo trudno będzie jakąkolwiek dyskusję. Także mamy jakiś niedosyt. Troszeczkę krytycznie patrzymy na to, co się działo w poprzedniej kadencji. Myślę, że szkoda, że tutaj nie ma akurat, a wiem, że miał być pan radny Fiedorowicz, ale w Gazecie Lubuskiej powiedział, że zarządu nie było w poprzedniej kadencji. Był to człowiek, który chyba najbliżej był tam tego zarządu. No i dosyć ciekawe spostrzeżenie. Nie? Także my specjalnie raczej nie liczymy, że będziemy brali udział władzy. Zresztą nie o to idzie. Mamy też bardzo wysokie wymagania i to nie chodzi, jeśli chodzi o sprawy kadrowe, ale przede wszystkim, żeby w tym województwie, jeśli chodzi o sposób rządzenia, coś się zmieniło. I nie sądzę, żeby te wszystkie koalicyjne, te wszystkie pozostałe partie były jeszcze na to przygotowane. Także myślę, że będziemy w opozycji. Choć ja osobiście to tak nawet tam już, gdyby ta kadencja jeszcze trochę potrwała, to myślę, że byłbym mimo wszystko w opozycji, bo jest też mi wygodniej, bo do tej pory wszelkie uwagi to mówiłem na klubie, no ale to nie przechodziło. Nie?
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No, dziś na antenie radiowej już sporo o sytuacji Sojuszu i wyniku Sojuszu pan mówił, ale też zapytam o może wynik konkurencji w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego i może tego też zarzutu, o którym powiedział Wacław Maciuszonek, że to były upolitycznione wybory. Pytanie, czy one w sejmiku mogą być inne, gdzie jednak mówi się o tym, że sejmik jest bardzo mocno związany z poparciem dla partii politycznych, no i z tą sceną krajową.
No, po pierwsze, jesteśmy bardzo zadowoleni z procentowego wyniku, jaki uzyskaliśmy w województwie, bo jest to blisko 10%. Jesteśmy i za te poparcie i za głosy oddane na listę Sojuszu bardzo serdecznie wyborcom naszego regionu dziękujemy. Jesteśmy oczywiście niezadowoleni z ilości mandatów w sejmiku, dlatego że w poprzedniej kadencji, 4 lata temu, wprowadziliśmy 5 radnych. Tam na skutek różnego rodzaju działań został klub 3-osobowy. Na dzisiaj jesteśmy reprezentowani tylko przez 2 radnych, ale to sobie też to bardzo cenimy. Ja nie sądzę, ażeby rozsądne było to, ażeby zarzucać wyborom do sejmiku upolitycznienie. Wybory do sejmiku mają charakter polityczny, bo sam akt głosowania ma charakter polityczny, dlatego że obywatel, idąc do głosowania, oddaje głos za określoną osobą i za jej poglądami, które ona głosi w czasie kampanii. I ja zawsze wolałem rozmawiać z przedstawicielami partii politycznych, bo wiedziałem, czego można oczekiwać po ludziach, którzy te partie reprezentują. Gorzej zawsze było z różnego rodzaju komitetami społecznymi, dlatego że ludzie mieli tam bardzo rozbieżne poglądy. Ciężko było utrzymać jednolity pogląd danej grupie. I wybory i do sejmików, i w dużych miastach będą miały taki właśnie charakter, że w przypadku miast, gdzie są prezydenci, wójtowie, czy też burmistrzowie, to obywatele, którzy głosują, utożsamiają się z jego poglądami. Niekoniecznie z jego partią, czy z jego poglądami politycznymi, ale poglądami na to, w jaki sposób ma funkcjonować dana gmina i czy się popiera danego kandydata, który do tej pory był. W przypadku sejmiku jest to najlepsze rozwiązanie, jakie może być, ażeby były wybory partyjne, bo wtedy wiadomo, z jakimi poglądami, z jakim programem, z jakimi ludźmi będzie się spotykać w samorządzie w czasie całej kadencji.
Czy wiemy, bo taka analiza przecież jest prowadzona, na czyją korzyść te głosy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej uciekły?
Za nie mówiłem, bo takiej analizy nie robiłem.
Ale
podejrzewam, że to
przede wszystkim...
Tak, już sobie koleżeński nie chce pokazywać
to palcem.
Że
to...
Znaczy ja myślę tak, że po pierwsze na pewno w Polsce wybory te samorządowe, które były w niedzielę, miały charakter też plebiscytu dla partii rządzącej. Więc trzeba mieć świadomość, że wielu ludzi, którzy wcześniej głosowali na inne ugrupowania, postanowili wzmocnić pozycję koalicji obywatelskiej jako tej niezgody na sposób kierowania państwem. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, na pewno to jest kwestia bezpartyjnych, bloku bezpartyjnych samorządowców, których wcześniej na taką skalę i przy takim wsparciu prezydenta Kubickiego i jego współpracowników nie było. Akurat w moim przypadku wygrałem i z PSL-em moja lista wygrała i wygrała lista z bezpartyjnymi samorządowcami. W innych regionach się to nie udało. Więc to jest ten kierunek. Jeden to jest wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej jako głównego, że tak powiem, antidotum na to, co się w Polsce dzieje.
Tutaj.
Tak, i druga rzecz, no to powstały komitety, które po prostu nam podbierały głos. Już nie mówiąc o tym, że pani marszałek, zdobywając 3 mandaty dla koalicji, wszystkim nam zabrała głosy. Także tutaj jest absolutnie królowa jest jedna po tych wyborach.
Nikomu nic nie zabrałam. Elżbieta wzięłam
swoje. Ale, dobrze, ale pojawiły się jednak, pani marszałek, zarzuty przytaczane także przez Wacława Maciuszonka, że właściwie zarząd, trudno mówić o zarządzie i demokratycznych procedurach w ramach zarządu, tylko raczej o takim monarchistycznym bardziej podejściu i tak jak to już zostało powiedziane o tym królestwie że to była jednorazowa, może jednoosobowa, czyli
dyktatura. Myślę, że to wynika z niewiedzy. Jednak bardzo dużo też osób nie zna kompetencji sejmiku, struktury. Spotykaliśmy się z tym w trakcie, myślę, że to takie rozżalenie po wyborach. Dzisiaj mówił co innego rano. Już chyba dojrzał tak do innego poglądu. W każdym bądź razie spotykałam się w trakcie kampanii z wieloma pytaniami, jak to jest faktycznie, czy marszałek, jakie ma kompetencje, jakie ma zarząd kompetencje. Myślę, że bardzo potrzebujemy lekcji wychowania obywatelskiego. Mamy taki pomysł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bardzo mocno wspieramy kompetencje kluczowe, matematyka, fizyka, informatyka, a tak naprawdę to jest olbrzymia luka w wychowaniu obywatelskim. Ja dzisiaj gościłam też szkołę u siebie, gdzie dzieci pytały się, no niestety nie wiedzą, tak, co naprawdę robi marszałek, że jest zarząd, jest to organ kolegialny. Absolutnie nie zgadzam się z takimi ocenami moich kolegów, ponieważ no, wystarczy przeczytać protokoły. Jest zarząd, jest organem kolegialnym, marszałek, wicemarszałkowie mają swoje kompetencje i ponoszą odpowiedzialność. To jest nie tylko, to są nie tylko kompetencje, ale to też jest odpowiedzialność za decyzje przed różnymi organami. Prokurator ABW, CBŚ sprawdza i nie zawsze sprawdza marszałka, tylko są upoważnienia, również dyrektorzy, to są moi ministrowie, którzy też samodzielnie na własny rachunek wiele decyzji podpisują. Natomiast zarząd jako organ kolegialny jest przede wszystkim instytucją zarządzającą funduszami europejskimi. Bardzo dużo osób o tym nie wie, bądź też zapomina, że urząd z naszym budżetem, co jest równy urzędowi Zielonej Góry czy Gorzowa Wielkopolskiego, nawet mniejszym, bo 500 milionów złotych, to jest naprawdę bardzo mały budżet, ale 4 miliardy w ramach regionalnego programu operacyjnego i tu jest rola zarządu jako instytucji zarządzającej. Marszałek nie podejmuje w tym zakresie samodzielnie żadnych decyzji.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie. Temu przysłuchuje się pani Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj pojawia się, myślę, także pytanie o punkt wyjścia przed nową kadencją Sejmiku Województwa Lubuskiego. Z jakim nastawieniem pani do tego czasu, który przed nami podchodzi w tej chwili?
Najpierw chciałabym jeszcze wrócić do wyników w skali kraju, bo usłyszałam przed chwilą, że wzmocnienie nastąpiło u układu Koalicji Obywatelskiej, że wyborcy tak postanowili. No nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ jednak samodzielność jest w jednym województwie, a w 7 województwach będzie współrządzenie czy poszukiwanie koalicjanta. A przecież w poprzednim okresie 4-letnim praktycznie we wszystkich województwach, z wyjątkiem podkarpackiego, zarządzającym województwem była Platforma Obywatelska. Więc nie jest to tak, że wyborcy w tej chwili wypowiedzieli się w tych wyborach za tym, żeby nadal utrzymywać układ z główną siłą polityczną Platformy Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej. A zatem no, jest to zmniejszenie siły. Ten plebiscyt dla układu rządzącego był pozytywny, bo zwiększył siłę oddziaływania w regionach. Tak chyba tak matematyka i efekt jest taki, więc nie zakłamujmy rzeczywistości, że to zostało wzmocniony układ dotychczasowo zarządzający w sejmikach.
A perspektywa?
Na pewno perspektywy są w tej chwili no, dosyć trudne, ponieważ wiemy, jakie są mandaty, jakie jest rozdanie. Słyszymy, że krytyczne uwagi pod kątem pani marszałek, zarządu, ze strony przewodniczącego sejmiku się zmieniają, więc sądzę, że te rozmowy mają bardzo trudny charakter pod spodem. W związku z tym należy też redukować wypowiedzi negatywne i tak rozumiem zmianę wypowiedzi pana przewodniczącego, który już nie jest przewodniczącym, a należy do ugrupowania koalicyjnego dotychczas. Poszukujemy koalicjanta, oczywiście, ale to jest bardzo trudna sytuacja, bo o ile ukłon jest do bezpartyjnych, nie wiem jak bezpartyjni to widzą, bo ja nie jestem przecież prowadzący rozmowy czy rozmawiający z wszystkimi ugrupowaniami, które są w sejmiku, ale czynią to posłowie. Na pewno jest trudniejszy dla nas niż dla tych, którzy wygrali w sposób zdecydowany te 11 mandatów, czyli dla Koalicji Obywatelskiej, plus te mandaty, które się przydadzą w układzie do współrządzenia. Jeżeli nie dojdzie do znalezienia możliwej koalicji, no to oczywiście będziemy w opozycji, ale to jest 5 lat, które mogą pokazać jeszcze różne problemy w samorządzie województwa, różne problemy w całym województwie. Także będzie to na pewno okres bardzo dynamiczny.
I może zmienić się także sytuacja na scenie politycznej w przyszłym roku, tak, wybory parlamentarne i to także może rzutować, prawda?
Ale liczymy na to, że się radykalnie nie zmieni.
Tym spoiwem w tej chwili koalicji jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Tu pytanie do Stanisława Tomczyszyna, bo takie pytanie także zadałem dziś rano przewodniczącemu sejmiku Czesławowi Fiedorowiczowi, czy taki scenariusz, choć jak wiemy, przewodniczący czy prezes struktur krajowych wykluczył taką możliwość, ale pytam pana wicemarszałka, czy gdyby doszło do rozmów koalicyjnych z Prawem i Sprawiedliwością, to taka koalicja w pana ocenie byłaby możliwa?
No ja myślę tak. Po pierwsze, zakładając hipotetycznie, no to musi dojść do tych rozmów. Na razie ja przynajmniej tutaj nie słyszałem, że
nikt do pana nie dzwonił, nie rozmawiał o tym.
Do tego dojdzie. Przez telefony się nie zawiązuje koalicji jakiejkolwiek. To jest po pierwsze. A po drugie, przecież jest jasny i wyraźny sygnał ze strony władz naszej partii, w której uczestniczą przecież szefowie struktur wojewódzkich i prezes Władysław Kosiniak-Kamysz wykluczył po tych bezpardonowych atakach PiSu, tych różnych kłamczuszkach i tak dalej.
A PSL także przepraszał premiera Morawieckiego za słowa na przykład o podwyższeniu wieku emerytalnego dla rolników.
Ale to nie tak było, jak jest. Nie będziemy teraz w to wchodzić. W każdym razie sprawa wygląda, że my wykluczamy możliwość współpracy z PiS-em i to jest punkt bezsporny do dyskusji odnośnie tej koalicji z PiS-em i też w województwie lubuskim.
A czy jeśli sytuacja, tu już podrążę temat, pozostanie bez zmian, czy dojdzie do renegocjacji umowy koalicyjnej między ugrupowaniami, które w tej chwili w tej koalicji tą koalicję tworzą? Czy umowa koalicyjna po prostu zostanie przedłużona, a reszta warunków pozostanie bez zmian? To może pani marszałek.
Nasi liderzy, tak jak kolega zaznaczył wcześniej, prowadzą takie rozmowy, także nic nie jest w tej chwili wykluczone na tym etapie. Osobiście uważam, że umowa koalicyjna, którą mamy w tej chwili, jest bardzo dobra, jest podział kompetencji. Mamy program, który realizujemy. Jest to również program na nowe otwarcie, na przyszłość. Są wieloletnie programy inwestycyjne. Dzisiaj zakończyliśmy pracę nad budżetem na 2019 rok. Zarząd Koalicji Platformy Obywatelskiej będzie obradował we wtorek. Na pewno wtedy usłyszymy o możliwych rozwiązaniach. Osobiście przekazałam też swoje zdanie na ten temat i uważam, że nasi liderzy bardzo rozsądnie, mając w ręku całe województwo, będą rozmawiać nie tylko o oczywiście bardzo ważnych sprawach, takich jak rekomendacja marszałka, członków zarządu, ale przede wszystkim to są rozmowy programowe o kompetencjach, o rozwoju naszego województwa. W przyszłym roku, tak jak już tutaj panowie zauważyliście, są wybory parlamentarne, więc ta scena polityczna będzie się na pewno zmieniać, więc należy też brać pod uwagę te okoliczności zewnętrzne. Warszawa również uczestniczy w tych negocjacjach. To jest bardzo ważne dla nas. Mamy wsparcie olbrzymie. To, co powiedział kolega Stanisław Tomczyszyn, prezes PSL-u Kosiniak-Kamysz jest bardzo mocno zaangażowany, ale przede wszystkim nasi liderzy Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna trzyma bardzo mocno też rękę na pulsie.
Stanisław Tomczyszyn mówił o koalicji, ale koalicja była oparta na stabilnej większości w sejmiku. Głosy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dwóch radnych sejmiku województwa, to jest nie bez znaczenia. Tadeusz Jędrzejczak, czy umowa koalicyjna, gdyby miała zostać podtrzymana, wymaga pewnych zmian, czy ona pozostanie w takim niezmienionej formie jak dotychczas?
No ja nie jestem szefem partii w województwie, w związku z tym trudno mi się w tej sprawie wypowiadać w sposób taki zdecydowany i ostateczny.
Szef pojechał do Warszawy, zdaje się, także na rozmowy. Wszyscy w tej Warszawie na
Warszawa
rozmowę.
To ładne miasto się zrobiło pod rządami pani prezydent Gronkiewicz. Pamiętam Warszawę, kiedy byłem posłem szarą, źle skomunikowaną, i Warszawę teraz, która jest naprawdę europejską stolicą. Wracając do sejmiku, ja uważam, że dobry okres był, kiedy trzy partie tworzyły koalicję w sejmiku. Ten ostatni okres, kiedy myśmy uczestniczyli w sprawowaniu władzy w województwie. Jeżeli będzie taka wola naszych partnerów, żebyśmy przystąpili do koalicji, to zapewne z Marysią, moją koleżanką radną, do takiej koalicji przystąpimy i będzie na to zgoda zarządu wojewódzkiego SLD. Ja nie zgadzam się z takimi opiniami wygłaszanymi w radio nagle po wyborach, że nie było zarządu. No to ja jestem świadkiem tego, że zarząd był. Nas było 5 osób. Uczestniczyły niemal we wszystkich posiedzeniach zarządu. Bardzo często trudnych, bo trudne decyzje też trzeba podejmować, niestety nie tylko popularne. I ja swój głos zawsze ceniłem i tutaj jest moja przełożona, pani marszałek Elżbieta Polak, mój kolega Stanisław Tomczyszyn. Mogą powiedzieć, że wielu przypadkach głosowałem przeciwko propozycjom pani marszałek czy dyrektorów departamentu.
Każdy miał tak swobodę.
Jakoś z tego tytułu nikt mi głowy nie urwał, ani nikt się ze mną nie skłócił, ani z tego tytułu nie mieliśmy żadnych problemów. Mam prawo do takich poglądów.
Większość sejmikowa cementowała jednak koalicję. To też...
Dalej pan, ale to na tym polega. Pan sobie wyobraża, że poseł z Gorzowa nie będzie głosował w Warszawie, bo mu się nie podoba propozycja pana premiera budowy mostu, drogi kolejowej, czegoś innego. No to tak się nie odbywa. No,
trzeba też wypracowywać kompromisy.
Oczywiście, muszą być kompromisy. I ja chcę powiedzieć, że ja przez wiele lat byłem sam jednoosobowym, że tak powiem, zarządzający sporym miastem. Już zapomniałem te czasy, kiedy miałem zarząd, w którym musiałem przeprowadzać głosowania. I tutaj ja nie zauważyłem nigdy czegoś takiego, że były napięcia i żeby ktoś nie mógł swojego zdania powiedzieć, albo żeby ktoś miał do kogoś pretensje.
Uśmiecha się Wacław Maciuszonek, bezpartyjni samorządowcy. Teoretycznie bezpartyjni samorządowcy również mogą być zaproszeni do koalicji. Jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby to bezpartyjni samorządowcy, a nie na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej albo PSL, do tej koalicji weszło?
Gotowi na wszelkie propozycje, z tym, że no, nie bardzo się na przystawkę nadajemy. Cieszę się też bardzo, że nie mamy nikogo tam w Warszawie, który by nam kazał i tutaj mówił, co mamy robić. Natomiast mówię, bo kolejny raz wracamy tam gdzieś tutaj też do tej wypowiedzi przewodniczącego sejmiku i to nie jest tak, że to było tylko i wyłącznie
emocje powyborcze.
Powyborcze, bo to trzeba połączyć dwa fakty. To, że powiedział, że też rezygnuje jakby z polityki. I dopiero wtedy go było stać na szczerość. Dzisiaj akurat jadąc po drodze słuchałem Radia Zachód tutaj w tym i mówił, że nie wycofuje się, no to już jakby inne zdanie. Choć też powiedział, to nawet nie chodziło o to, że nie było zarządu, tylko że to szefowie partii kierowali tak o z tyłu i dzisiaj zaproponował pana senatora Sługockiego na marszałka. Znaczy, to nawet nie jest to, że to nawet nie zarząd decyduje, tylko oni powinni w jakiś
mówił
sposób
o mechanizmie, taki, który, no, który
mówił,
po prostu...
Chory mechanizm, no i to uważam, że jeżeli tak będzie dalej, jeżeli się nic nie zmieni, no to będzie źle. Ja się nie zgadzam tutaj akurat z radnym Jędrzejczakiem, że akurat ta polityka jest taka dobra. To po co my tu w ogóle siedzimy, nie? Włączmy sobie telewizję z Warszawy i tam nam powiedzą, co mamy mówić. Mi zawsze tu zawsze przeszkadzało, kiedy byłem jeszcze z Platformy, co sądzi Platforma? Nie, nikt mnie nie pytał, co sądzi Wacław Maciuszony na temat. Co Platforma na ten temat? A ja mam inne zdanie, na przykład, niekoniecznie, jeszcze nie wiem, czy już jestem jeszcze członkiem, czy już nie jestem, no bo tam jakiś wniosek poszedł ponoć o wykreślenie, ale ja chcę, że ja swoje poglądy reprezentować i te poglądy zamierzam cały czas. Dopiero z dyskusji coś może wynikać dobrego. Jeżeli wszyscy wiemy, co nam w Warszawie będą decydować, co mamy tutaj na dole robić, to po co w ogóle taki zarząd jest? I po co ten Sejm?
Ale może, może się odniesiemy tak do tej wypowiedzi, ponieważ ona burzy bardzo temat i porządek, bo co innego, koalicja, budowanie koalicji, partie polityczne idą do wyborów, żeby zdobyć władzę i ustalają warunki koalicji. A zupełnie co innego, bieżące sprawowanie władzy, realizacja programów, prowadzenie zarządu, sejmiku, nikt się nie wtrąca w naszą pracę. To my ponosimy odpowiedzialność dyscyplinarną, służbową i jak trzeba to karną.
Szkoda, że radny się nie pyta.
I każdy z nas ma poczucie tej odpowiedzialności i każdy z nas ma za sobą bogate doświadczenie samorządowe i doskonale wiemy, jak to jest, jak przychodzą funkcjonariusze, prokurator, ABW, CBA i nie sprawdzają funkcjonariuszy politycznych, tylko nas. Dlatego nikt nam nie dyktuje, jakie mamy realizować programy. Natomiast dyskusja polityczna wewnątrz partii jest prowadzona, ale to nie znaczy, że ma Polak czy Maciuszonek monopol na wiedzę. To jest dyskusja, jest demokracja, która polega na tym, że większość decyduje. I taka dyskusja wewnątrz partii oczywiście jest prowadzona i powinna być prowadzona. Natomiast gdy już jest ukonstytuowany zarząd, i który odpowiada za samorząd województwa, to ponosi odpowiedzialność osobową, osobiście, każdy z członków zarządu. Żaden funkcjonariusz polityczny nie ponosi odpowiedzialności i nie wtrąca się.
Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo do tej pory tak nie było i tej dyskusji nie było. Także tutaj niestety, ale radni, szkoda mi tego, bo tak patrząc na skład tego jeszcze sejmiku, który do tej pory jest bardzo mocny, uważam osobowo, bardzo dużo ciekawych ludzi z wielkim doświadczeniem, tylko oni kompletnie nie mają nic do powiedzenia.
W poniedziałek ostatnia sesja
ale może
tej kadencji.
Można jeszcze dwa zdania?
Merytoryczna ostatnia, ale jeszcze będzie uroczysta 9 i nowa już 22 listopada. Dobrze.
Stanisław Tołczyszyn.
Jeszcze dwa zdania. No, pan radny Wacław ma prawo swoje odczucia tutaj przedstawić. Nikt tego nie neguje. Mamy przecież kluby, na których kluby radnych, na których dyskutujemy ważne sprawy, które są poddawane, bo przecież sesja sejmiku podejmuje ważkie sprawy dla zarządu. Zarząd przygotowuje wynegocjowane w ramach zarządu pewne zadania, które musi podjąć sejmik, czyli de facto koalicja. Po to są te koalicje zawiązywane, żeby też większość zadecydowała o wypracowanym przez zarząd i na klubach temacie. I ja nie czuję się przynajmniej w ten sposób przez kogoś tam, czy Kosiniaka-Kamysza, czy kogokolwiek zmuszany do jakichś pewnych decyzji,
nie mówmy,
które...
jak powinno być, tylko no, jak
ale
jest.
To tak no. było. No ja nie wiem,
jak może... jest to mamy za mało czasu, żeby
ja mam
ten temat...
prośbę, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, jak będzie. Oczywiście polityka jest bardzo ważna i to, jaki ostatecznie kształt będzie miała koalicja rządząca w Sejmiku Województwa Lubuskiego, to czas pokaże. Natomiast państwo z punktu widzenia radnych już kolejnej kadencji macie także i z racji pełnionych funkcji macie priorytety dotyczące tego, co w najbliższych 5 latach samorząd województwa lubuskiego powinien zrealizować. Pani marszałek już zaczęła mówić tutaj o pewnych sprawach. To jeśli możecie państwo, każdy z państwa powiedzieć o tym, co w tej pięciolatce, tak, najbliższej, bo 5 lat kadencja, co należy w sposób priorytetowy rozwiązać, załatwić, uchwalić.
Mamy strategię rozwoju województwa. To nie jest tak, że mamy swoje widzimisię, swoje marzenia i chcemy te marzenia za pomocą samorządu zrealizować. Jest strategia, która wyraźnie ustawiła priorytety. Dostępność transportowa, teleinformatyczna, cyfryzacja, budowa dróg i tu mamy wieloletni program budowy modernizacji dróg i mostów. Most w Milsku trzeba dokończyć budowę, w Skwierzynie. To są drogi, które łączą nas z S3, z A2, z A4 i ten program mamy listę priorytetową, warunkową, rezerwową, realizujemy po kolei. Drugi bardzo ważny priorytet, region zrównoważony pod względem społecznym i terytorialnym. I tutaj mamy też ochronę zdrowia. Kończymy budować radioterapię w Gorzowie. Zarząd już przyjął do kolejny projekt, rozbudowa radioterapii o hematologię na północy. Kończymy budowę bazy pogotowia lotniczego. Na południu w Zielonej Górze jest to budowa centrum matki i dziecka i termomodernizacja, projekty zakontraktowane. Natomiast poza ochroną zdrowia, kultura. To jest rozbudowa Filharmonii w Zielonej Górze, modernizacja teatru w Gorzowie, teatru w Zielonej Górze, rozbudowa muzeum w Zielonej Górze i muzeum w Bogdańcu na północy. Projekty, które mam nadzieję już ocena się zakończyła, więc w przyszłym tygodniu zarząd przyjmie do realizacji. Trwa budowa Instytutu Designu i Kreatywności w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, więc w tym obszarze też jesteśmy już dogadani i wiemy. Na pewno w obszarze polityki społecznej, poprawa dostępności do świadczeń, czyli programy profilaktyczne, tworzenie żłobków, przedszkoli. Przyjęliśmy już kryteria do konkursu, jest ogłoszony, bo ten obszar wymaga takiego dopieszczenia, ale też budżet inicjatyw obywatelskich. To jest niesłychanie ważne, ponieważ budżet obywatelski będzie obowiązywał w samorządzie od 2020. My już taki pilotaż przeprowadziliśmy w tym roku. Inicjatywy dla młodych, dla seniorów, dla obszarów wiejskich. Świetnie to idzie, więc chcemy kontynuować taki budżet bliżej obywatela. No i oczywiście walka ze smogiem, tak? Wymiana kopciuchów. To już jest teraz realizowane. Przeznaczyliśmy na ten cel 10 milionów. Mamy kolejne pieniądze zapewnione, bo zakończyliśmy pozytywnie renegocjacje kontraktu terytorialnego, ale również renegocjacje naszego regionalnego programu operacyjnego.
Nic, tylko przyklasnąć. Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Czy może coś zmienić i wprowadzić uwagi? Bardzo proszę.
Tak, że strategia, dokument, na którym pracuje rozwojowo województwo, nie jest jakimś status quo, bo tą strategię co kilka lat zmieniamy, a więc też przyjdą teraz nowe problemy, które wynikną z tego, że nowe spojrzenia, nowe rzeczy się pojawiły w samorządach niższych szczebli i w samorządach także naszych największych miast, które będą chcieli także te swoje plany rozwojowe umieścić w strategii rozwoju województwa. Zatem obecna bodajże jest do roku 2020, o ile pamiętam, bo mam pewną przerwę w pracy sejmiku, ale myślę, że bardzo ważne rzeczy się będą działy z tego względu, że kończą nam się jakby duże środki unijne, ale też pojawiają się duże możliwości korzystania z programów rządowych, ze wsparcia rządowego. Stąd także będzie to spojrzenie w tą stronę, z czego możemy skorzystać w naszym regionie, w naszych samorządach i to wprowadzić też do strategii, albo też z tych pieniędzy skorzystać, dobrze je zaplanować, które będzie proponował rząd. A zatem to jest bardzo dynamiczna sytuacja i jakby nowe otwarcie się też pojawia po tych wyborach samorządowych, bo oprócz znanych nam w sejmiku radnych, i ja też mam za sobą te trzy kadencje, 12 lat i jakąś tam w zarządzie, to byłam też w Radzie Miasta na początku, to też przyszli nowi ludzie, którzy z takim zapałem podchodzą do swojej funkcji, ale też i mają przemyślenia. Duże pole do popisu w innowacyjności, więc to, co trzeba, będziemy na pewno realizować, ale też i pojawią się nowe propozycje, które trzeba będzie wynegocjować i ustawić w strategii rozwoju, więc to będzie też, no myślę, że to duża praca przed nami i trzeba będzie być otwartym na bardzo wiele możliwości, zarówno programowych, jak i finansowych.
Stanisław Tomczyszyn, Polskie Stronnictwo Ludowe, gotowy na negocjacje z rządem?
No, panie redaktorze, no może nawet o strategii. Były przecież w obecnej perspektywie finansowej, mieliśmy zawarty kontrakt rządowy i tam jest wiele tych zadań, które realizujemy, bądź jeszcze będziemy realizować, no musi to być kompatybilne z rządem. Ale również myślę, że ta dyskusja z nowymi radnymi przy tej aktualizacji strategii, no będzie, no bo przecież będziemy słuchać wielu głosów, tutaj płynących z różnych środowisk, żeby to wybrać. Przed nami nowa perspektywa Unii Europejskiej. Dzisiaj musimy w pierwszej kolejności zapewnić wkłady własne w realizację tych projektów drogowych, kulturalnych, żeby te pieniądze zostały dobrze zainwestowane w nasze województwo. To przynosi efekty i gospodarcze, i społeczne. Ja to tak widzę.
Zasłuchał się Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jakie nastawienie przed tymi 5 laty, przed chwilą, a 5 lat tej kadencji?
No, nastawienie jest pozytywne. Jestem człowiekiem czynu i człowiekiem, który lubi pracować. Ja polubiłem bardzo samorząd, dlatego też zrezygnowałem z mandatu poselskiego wiele lat temu. Jeżeli taka wola będzie, no to powinniśmy kontynuować to, co do tej pory realizowaliśmy. Mamy jeszcze niedokończone projekty przez europejskiego z Interregu, z europejskich funduszy, jeśli chodzi o współpracę Saksonia, Lubuskie, Brandenburg. Ja mamy niedokończone wydatkowanie środków w tej perspektywie, ale przecież to ten zarząd, który powstanie za 3 tygodnie, będzie prowadził negocjacje co do przyszłej perspektywy unijnych środków, które będziemy tutaj mieli do dyspozycji w województwie lubuskim. A jesteśmy jednym z najlepszych regionów, jeżeli chodzi o zaawansowanie wydatkowania środków finansowych w kraju. To są te dwie rzeczy, które przed nami na pewno będą w najbliższym czasie bardzo poważnie przez nas rozważane. I ostatnia rzecz. Ja ciągle słyszę, że my za mało dyskutujemy jako zarząd, a zarządem rządzą gdzieś z tyłu jacyś politycy i tak dalej. No to ja chcę powiedzieć, przecież myśmy realizowali wiele bardzo poważnych, długofalowych rozmów z mieszkańcami regionu, z różnymi środowiskami. Przypomnę, plan przestrzenny rozwoju, plan przestrzenny zagospodarowania województwa, dokumenty strategiczne, kwestie oceny publicznej projektów i tak dalej. Z różnym nastawieniem i radnych kadencji, które mija, to się spotykało, ale też z różnym zainteresowaniem mediów i różnym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego ja nie pamiętam, żeby była jakaś społeczna inicjatywa poważna, która by nie była rozważana w sposób publiczny tutaj w naszym gronie, czy na zarządzie województwa, czy poprzez sejmik. Jesteśmy naprawdę otwartymi ludźmi w samorządzie, a przy otwartych drzwiach i ja takich nacisków, o których tutaj Czesław mówi, ja nie spotkałem.
Wszyscy wspominają słowa przewodniczącego sejmiku województwa.
No bo są zaskakujące, panie redaktorze. No, są zaskakujące. Po 4 latach współpracy się nagle dowiadujemy, że zarządu nie było.
Dobrze. Wacław Maciuszonek, co chciałby pan za 5 lat, czy kiedy będzie kończyć się ta kadencja sejmiku, to w jakim miejscu powinno być województwo lubuskie?
Ja nie mam wielkich zastrzeżeń do strategii, do tych inwestycji, o których mówiła pani marszałek. Mhm. Natomiast ja bym chciał, żeby zmienić styl zarządzania i to, co tutaj mówił kolega Jędrzejczak o konsultacjach. No, podam przykład, choćby wojewódzki plan zagospodarowania odpadów. Było z wszystkimi konsultowane parę razy i wrzuciliśmy do tego planu instalacje, które nie powinny być. I wszyscy o tym doskonale wiedzieli. Wszyscy radni wiedzieli. Przeszło. Mamy później problem, który wiedzieliśmy, że będzie. Kartowice. Sama pani marszałek twierdzi, że tego wysypiska tam tego nie powinno istnieć. Nie? Pisaliśmy to wszyscy. Nie? Prosiłem, żeby były realizowane kontrole. Także życie jedno. A praktyka drugie, czy teoria jedno, a praktyka drugie. Pani marszałek chce być bliżej mieszkańców.
Tak.
No ja akurat jestem. Bardzo się interesuję, czy całe moje życie związane jest z gospodarką. To czemu, jeżeli jest taki plan, żeby zrobić kongres gospodarczy, to nie dać tego przedsiębiorcom? Ja rozmawiałem z przedsiębiorcami, oni nie wiedzieli, że coś takiego w ogóle będzie. To przecież powinno być w współpracy. Niech dać im 1/10 tych pieniążków, które poszły. Może nie będzie Chodakowskiej, nie będzie fitness, ale będzie prawdziwa rozmowa o gospodarce. Niech to zrobią przedsiębiorcy, bo oni się na tym po prostu znają.
Ale przedsiębiorcy byli na kongresie i zresztą robią kongresy, które my finansujemy.
Dostali nagrody, o które nie wiedzą, za co dostali. Jeżeli mówimy o wydatkowaniu pieniędzy, tutaj kolega Jędrzejczak mówi. Bardzo fajnie, jak się wejdzie na stronę pierwsze, ile umów podpisane, ile pieniędzy zostało wydane. Tylko to nie jest wielką sztuką wydawać pieniądze. Wydawać je z sensem. Przecież te procedury są tak skomplikowane. Ja nie mówię o tych pieniędzy tam dla samorządu, bo to są po prostu rzeczy, czy budujemy most, czy nie budujemy mostu. Ale te, szczególnie dla przedsiębiorców, niektórzy nie chcą w ogóle startować, bo to jest tak skomplikowane, że później po prostu się to nie opłaca. Jeszcze parę lat trzeba...
Akurat się nie zgadzam. Zakończyliśmy... Tak, właśnie, zakończyliśmy poprzednią perspektywę, bo teraz jesteśmy w trakcie, więc trudno mówić o tych wskaźnikach i ocenie, ale zakończyliśmy realizację lubuskiego regionalnego programu operacyjnego i to właśnie przedsiębiorcy stanowią największą grupę beneficjentów. Na 1700 wniosków 700 złożyło przedsiębiorców. W tej perspektywie cały pierwszy priorytet jest dla przedsiębiorców. Największe pieniądze. I przygotowują wnioski, dobrze rozliczają. Widać, jak co osiągnęliśmy. Wzrosła liczba firm.
Pani marszałek,
spytać przedsiębiorców.
Jeśli dobrze zrozumiałem Wacława Maciuszenka, to chyba bardziej chodzi o pewien rodzaj i model relacji.
Lubuską Akademię Rozwoju, gdzie przedsiębiorcy uczą się tych procedur trudnych. My konsultujemy wszystkie nasze programy, zarówno program gospodarki odpadami, jak i takie projekty jak, bo to w ramach projektu unijnego zrealizowaliśmy kongres.
Procedury nie potrzebne żadnej akademii.
Kongres gospodarczy, również około biznesowe instytucje, które zrzeszają przedsiębiorców, realizują takie projekty
Jeśli
za wiele milionów
się
złotych.
Państwo, jaka to będzie kadencja, te kolejne 5 lat, to na pewno będzie to kadencja, która będzie obfitować wiele ciekawych wydarzeń, także wymiany poglądów i dyskusji podczas sejmiku. Radio Zachód będzie przyglądać się pracy naszych samorządowców. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę w obu studiach. W studio w Gorzowie Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo także naszym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam serdecznie.
W studio w Zielonej Górze pani Elżbieta Anna Polak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy.
Stanisław Tomczyszyn, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Wacław Maciuszonek, bezpartyjni samorządowcy.
Pozdrawiam wszystkich i chcę udowodnić, że warto stawiać na niezależnych.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia Państwu życzę.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zachód. Program zrealizował Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.